Pasuje radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dzisiejszy odcinek to specjalny odcinek z okazji Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna, który przypada jutro, 12 lutego. I dziś porozmawiamy o tym wyzwaniu, jakie postawiło przed nami życie w momencie zostania mamą dziecka z niepełnosprawnością. I to jest oczywiście jedna z opcji. Są także osoby, które w każdym momencie swojego życia mogą stać się opiekunami swoich bliskich. I dlatego wszystkim nam powinno zależeć na zmianach systemowych, które spowodują, że życie w momencie takich wyzwań będzie po prostu łatwiejsze. Gdy się szykowałam i poszukiwałam osób do dzisiejszego odcinka, okazało się, że nie jest to takie proste znaleźć osoby, które chciałyby opowiedzieć o swoim życiu i dlatego postanowiłam zaprosić do studia ponownie osoby, które znam, które znają mnie i już w tej chwili mamy tą gotowość w sobie, aby mówić o tym, jakie jest to nasze życie. Wiele organizacji podejmuje kampanie społeczne, aby zwrócić uwagę na braki systemowe, a właściwie na całkowity brak wsparcia dla rodzin dziecka z niepełnosprawnością, czy też dla opiekunów. Jedna z kampanii prowadzona jest pod nazwą Póki my żyjemy. Ta nazwa wyraźnie mówi to, co prawie każdy rodzic dziecka potrzebującego wsparcia ma z tyłu głowy. A o byciu opiekunem opowiedzą naszym słuchaczom Anna Pawlinowicz, Anna Chocian oraz Natalia Wdziękońska. Dobry wieczór, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry.
No to może tak na początek powiedzcie proszę, kogo opiekunami jesteście? Może Ania?
Ania Chocian, mama Bartka, 8-letniego chłopczyka z zespołem Downa.
Ania Pawlinowicz, mama Szymona, chłopca z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Natalia Wdziękońska, opiekun zawodowy Bartka Chociana z zespołem Downa.
A prywatnie?
Prywatnie opiekun aktualnie babci z nowotworem, a przed pandemią i w okresie pandemii prababci z demencją i Alzheimerem. Mhm.
No właśnie, najbardziej przykuwasz uwagę, Natalka, no właśnie ty. Jesteś młodziutką osobą, bo masz dopiero 20 lat, a tak naprawdę życie postawiło ci już bardzo ogromne wyzwania. Opieka nad osobą starszą, możesz coś więcej powiedzieć?
No jest to wyzwanie, bo jeżeli jest osoba na przykład z nowotworem, no to jest to duże wyzwanie, bo jest to naprawdę duże ograniczenie, no, wolnościowe, bo nie ma ani czasu prywatnego dla siebie, ani na znajomych, naukę, no i trzeba wszystko połączyć, pracę, naukę, znajomych, no i między innymi czas dla siebie.
Wiesz, ja w twoim wieku, no to chodziłam na imprezy, tak, uczyłam się spokojnie, jak u ciebie to życie właśnie, nawet chociażby nauka, jak to wygląda?
No albo w nocy, albo gdzieś w międzyczasie, jak się uda, jakaś chwila wolna.
Wiesz co, dzielna jesteś, bardzo dzielna jesteś, także podziwiam cię ogromnie. Każda z nas tak naprawdę to jest inna opowieść, inna historia. Już tutaj usłyszeliśmy, że Natalka w wieku 20 lat musi opiekować się swoją babcią. Musi, może to jest złe, po prostu takie stanęło przed nią wyzwanie. Powiedzcie, co się zmieniło może u was w momencie już oficjalnie zostanie opiekunem? To nasze zostanie opiekunem to jest prawie tak jak zawód i dlatego to jest tak oficjalnie podkreślone. Co się u was zmieniło?
Tak, może ja zacznę od tego, że muszę pozdrowić mojego wnuka, który by mi nie wybaczył. Antosiu, babcia cię tutaj pozdrawia. Trzymaj się chłopaku, bo też jest moim pomocnikiem. Antoś ma 7 lat, 8 już prawie. Tak jak mój synek z zespołem Downa. No i właśnie jak oni przyszli na świat, to życie się całkowicie zmieniło. Głównie pod względem, tak jak mówi Natalia, wolności we własnym życiu. Chciałam być tak zwanym, ja to tak nazywam, menadżerem mojego syna. Czyli absolutnie ukierunkowane wszystko na jego zdrowie, na jego edukację, na jego dobrostan, na jego funkcjonowanie pod każdym względem, nie? To, co się zmieniło też, to taka świadomość tego, że może każdy doświadczyć tego, bo ja też sobie wcześniej nie zdawałam z tego sprawy, tak? Ale w życiu nie pomyślałabym, że będę opiekować się do końca życia. I teraz tak, to, co się zmieniło, totalna dyscyplina i taka jakby wejście w taką służbę. Z jednej strony, z mojej strony zaakceptowane, z drugiej strony troszeczkę wymuszone przez społeczeństwo, bo ja nie spodziewałam się, że zostanę w tym sama. I to tak totalnie sama. Pozbawiona pomocy nawet czasem ze strony rodziny. Nie dlatego, że nie chcieli, bo niektórzy to może nie chcieli, ale niektórzy na przykład nie byliby w stanie pomóc mojemu synowi w wielu aspektach, tak? Chociaż ja też się o chore dziecko nie prosiłam i też nie wiedziałam, jak z nim postępować, bo w pierwszym dniu w szpitalu, kiedy Bartuś trafił na kardiologię, 5 myśmy wchodzili po tygodniu, to ja prosiłam panią doktor, żeby nas nie wypisywała, bo ja się boję wyjść. I faktycznie nikt mi instrukcji żadnej do niego nie dał. To, co się zmieniło, to rzeczywiście taki skok na bardzo głęboką wodę, bardzo, gdzie ja naprawdę zupełnie bez zawodu medycznego, bez jakiegoś przygotowania, ja się poczułam tak jakby mnie ktoś bez litości potraktował, nie? Że po prostu musisz i koniec, a kto ci się będzie dziećmi zajmował? Twoje chciałaś, proszę bardzo, nie? Na początku jeszcze myślałam, że to jest moje wrażenie, ale niestety okazało się, że większość znajomych, z którymi się zapoznałam po urodzeniu Bartka, z osobami opiekunami osób niepełnosprawnych, przechodziło mniej więcej podobne sytuacje.
Tu dobrze powiedziałaś, że nikt nas nie przygotowuje do roli bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Ja, że tak sobie też troszkę pozwolę na prywatę, w momencie, kiedy otrzymałam diagnozę swojego dziecka, tak, otrzymałam tą diagnozę, że to jest spektrum autyzmu. Dobrze, wiedziałam już, na czym stoję, jakby już starałam się to wszystko poukładać i nagle zderzenie. Pierwszy dzień dziecka w przedszkolu, od razu w tym pierwszym dniu, że co pani wyprawia, dlaczego pani nie odbiera swojego syna o 11:00, przecież pani w tej chwili prowadzi do tego, że to dziecko się tam cofnie w rozwoju i w ogóle. I wtedy poczułam, że o matko, coś tak strasznego dla rodzica, który chce coś pogodzić, tak, no bo już znalazł przedszkole, które powinno się jakby zająć tą terapią dziecka, tak, a tu nagle po prostu taki strzał, nie, że to nie będzie normalnie, to już nie będzie normalnie, także to był ten taki moment chyba, że rzeczywiście doszło do mnie, że to będą ogromne zmiany. No oczywiście musiałam pozostawić pracę. Myślę, że większość z nas tak musiało po prostu postąpić. No to Aniu, może też powiedz, jak to u ciebie się...
W momencie, kiedy otrzymaliśmy diagnozę u Szymona, też zderzenie z taką rzeczywistością, że no nie podołamy tak naprawdę. Taka była ogromna obawa o to wszystko, ale no zaczęliśmy się bardziej edukować odnośnie tego, co nas czeka, to, co czeka Szymona. Tak naprawdę szukaliśmy wsparcia właśnie w przedszkolu, bo to było na tym etapie, że on już szedł do przedszkola. Mhm. Było tam pewne wsparcie, naprawdę wiele zawdzięczam, ale to tak naprawdę nasza praca opiekunów jest najcięższa. Mhm. Na co dzień, żeby móc zapewnić dziecku takie warunki edukacyjne nam samym, żebyśmy mogli poczuć chociaż namiastkę normalnego funkcjonowania. Tutaj bardzo mnie poruszyła wypowiedź Ani, bo nie ukrywam, ale może nie to, że miałam lżej z Szymonem, ale to jest inny poziom niepełnosprawności i to znacznie inny. Naprawdę jestem pełna podziwu, że no w tej chwili jest na takim etapie, że fakt, brakuje nam wsparcia, ale jest tak dzielną osobą, że no trochę łamie mi się głos, ale naprawdę potrzebujemy wsparcia nie tylko systemowego ze strony państwa, ale również potrzebujemy wsparcia w najbliższych nam osobach.
No i tak, tak.
Ja mam to szczęście, że bardzo wspiera mnie partner.
Ja też mam kochanego męża, naprawdę staramy się, ale to jest wielka walka.
Tak,
bo
tak.
To czasem kończy się naprawdę na terapii małżeńskiej, żebyśmy my mogli w ogóle udźwignąć ten ciężar tej zmiany życiowej i tej świadomości codziennej, że my mamy po 50 lat, Bartuś ma 8 i my za chwilę możemy odejść i nie ma tak naprawdę gdzie go zostawić, tak?
Mm-hmm. No bo... To jest właśnie to, o czym właśnie jest ta kampania, która się tak naprawdę zbliża, te póki my żyjemy i tak naprawdę no nie jesteśmy same, musimy wiedzieć, że tak naprawdę jest w nas siła, więc ja mam nadzieję, że ta kampania po prostu też poruszy, tak? Poruszy po prostu te serca, które do tej pory po prostu są niewzruszone, bo nie wprowadzenie po prostu takiej ustawy o asystencji, tak? I to trwa po prostu już tyle czasu, czy nawet opieka wytchnieniowa powinny być po prostu, zwyczajnie to się powinno należeć przez całe życie nasze, tak? I ta opieka wytchnieniowa powinna po prostu być.
Tak, i każdemu. Tak. Każdemu, kto potrzebuje pomocy.
Oczywiście, potrzebuje wsparcia. Tak, tak. Dobra, dziewczyny, może tak. W jakim miejscu jesteście teraz? Jak teraz wygląda wasze życie i zwyczajnie jak sobie radzicie?
No ja jestem już w takim bardzo fajnym momencie. Tak myślę, że jestem w fajnym momencie, bo po pierwsze pozbyłam się wszystkich złudzeń. To mi dało dużo siły. To, że zobaczyłam, że rzeczywiście jestem sama, ale to nie znaczy, że sobie nie dam rady. I to, co mogę też powiedzieć osobom, które nas słuchają, osobom, które są w tej samej sytuacji, a może są w jakiejś głębokiej depresji albo w jakichś innych trudnościach, chciałabym powiedzieć jedną rzecz, która mnie naprawdę niesie przez te wszystkie 8 lat. Szukajcie pomocy. Niezależnie od tego, co wam kto powie, że wy jesteście roszczeniowi, że wy jesteście tacy albo inni, to szukajcie pomocy wszędzie, gdzie się da. Nawet jak wam pozamykają drzwi, kolejne i kolejne, to następne będą otwarte. I teraz, dlaczego to jest tak ważne, szukanie tej pomocy? Dlatego, że codzienne życie z dzieckiem niepełnosprawnym, czy z osobą niepełnosprawną, dorosłą, nie ma znaczenia, jest tak wymagające i tak niebotycznie trudne, że bez jakiegokolwiek wsparcia jest praktycznie niemożliwe, żeby to przetrwać w sposób, nie nabawiając się depresji, nie nabawiając się choroby, albo nie zaliczając samobójstwa. Naprawdę, bo to jest oprócz obciążenia psychicznego. I to jest pierwsza trudność. Od pierwszego dnia w szpitalu, czy od diagnozy, nie mamy wsparcia żadnego. Psychologów nam się nie daje. No oczywiście, gdzieś tam jakieś później, po jakimś tam czasie, jak wyszukamy sobie, wyjść z tych trudności w tym czasie, kiedy jest, to jest człowiek za słaby jeszcze. Nie może sobie pomóc sam. Powinien dostać pomoc z zewnątrz.
Ależ oczywiście to powinno tak wyglądać, że w momencie otrzymania, czy diagnozy, czy w ogóle urodzenia dziecka, czy zostania opiekunem, w każdym momencie życia, ten człowiek powinien być po prostu objęty opieką psychologiczną, tak, żeby móc sprostać po prostu takiemu wyzwaniu, nie?
Tak, i brak tej opieki psychologicznej właściwie rzutuje na większość spraw codziennych. Dlatego, że my przechodzimy, ja już teraz to wiem, przechodzimy jako opiekunowie doświadczający tej diagnozy wszystkich etapów dotyczących strat, nie? I te etapy po prostu wpływają na nasze zachowanie w taki sposób, że zaczynamy zachowywać się niestandardowo, jak do tych czas, albo w ogóle inaczej niż nas ludzie znali. My też same ich tych nie rozumiemy, bo ja nie rozumiałam, co się ze mną dzieje. I ten brak pomocy psychologicznej wpływa na też moje funkcjonowanie w domu, obniża jakość tej opieki, którą ja bym mogła dać mojemu dziecku i jakość funkcjonowania. Trudności jeszcze dotyczą wielu aspektów w placówkach zdrowotnych, publicznych, niepublicznych czy edukacyjnych. Dlatego, że ja osobiście naprawdę doświadczyłam tego, że terapeuta terapeucie nierówny, lekarz lekarzowi nierówny i trzeba poszukać naprawdę bardzo świadomie, co na tym etapie, kiedy człowiek dopiero się mierzy z godzeniem się niepełnosprawnym swojego dziecka, jest niemożliwe. Wierzy się każdemu, szuka się pomocy wszędzie, a potem się okazuje, że na przykład terapii jest za dużo, terapia jest niepotrzebna taka, ale jest potrzebna inna. I dopiero po wielu, wielu latach, bo dopiero ja w tej chwili jestem, tak jak mówię, jestem na tym etapie, gdzie ja dokładnie wiem, co mojemu dziecku jest potrzebne, dokładnie się uspokoiłam.
No jak widać, jest dużo, dużo trudności.
Mnóstwo.
Tak, a Natalka, u ciebie jak to teraz wygląda właśnie?
No tak naprawdę zmieniło się wszystko, bo od podejścia, no był to duży skok w dorosłość, bo w czasach pandemii, gdzie musiałam zajmować się prababcią, to ja miałam około 14-15 lat, to był to duży skok w dorosłość, bo zamiast zajmować się sprawami typowej nastolatki, no to było trzeba się zajmować lekami, leczeniem. Tak jak osoba z demencją albo z Alzheimerem ma przeróżne stany, bo od agresji, po ataki paniki, histerii, to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jaki to będzie stan. No i było trzeba się nauczyć funkcjonowania takiej osoby, co ona potrzebuje, jakie ma potrzeby, jak do niej podejść. No i też to był ten problem, że ona nie dała się na przykład każdemu ruszyć. I tylko i wyłącznie jedna osoba mogła do niej podejść i się nią zajmować, więc wtedy to spadło na mnie. No i było ciężko, bo trzeba połączyć i rodzinę, i szkołę, i tą opiekę. No i też nie było tej pomocy.
Mm-hmm. Zostałaś sama po prostu z tym. Ale musisz mieć bardzo duże pokłady empatii, bo tak, teraz też się uczysz nawet na terapeutę zajęciową.
Tak, na terapeutę
zajęciowego. No, ale to jest właśnie ten moment, kiedy my na przykład rodzimy się z jakimiś zdolnościami.
Tak,
jesteśmy na przykład opiekunami i powinna być wynagradzana Natalia, czy w taki, a nie inny sposób, a jest społecznie wykorzystywana.
Spadło jako obowiązek po prostu.
Tak,
to prawda.
I tu też
jest
brak tego psychologa, tak, tego wsparcia psychologicznego, zarówno zawodowo. Dziewczyna jest wrzucona
na głęboką wodę.
Na głęboką wodę, tak.
Tak, to jest tak niezrozumiałe po prostu, nie? Że, to,
że tak się dzieje.
Tak, że prawdę zatyka, po prostu człowieka zatyka w tym momencie, nie? Bo to się powinno zupełnie inaczej odbywać. Dobrze, a jakieś rady może dla innych rodziców, ale też do osób może opiekuńczych?
Tutaj, tak jak Ania, też szukać, nie poddawać się, bo to jest istota, bo cały czas nasze dzieci potrzebują nas i zawsze będą nas potrzebować. I tak samo musimy dbać o siebie, musimy dbać o nasze dzieci i musimy mieć przede wszystkim na to siłę.
Tak, tak. I żeby tu właśnie to tak dobrze wybrzmiało, że mamy czy opiekunowie muszą bardzo dbać o siebie, bardzo. Bo tak naprawdę to właśnie drugie istnienie tych naszych dzieci czy tych podopiecznych to właśnie zależy bardzo mocno od nas. I jak my o siebie nie zadbamy, to tak naprawdę możemy po prostu pozostać zostawić ich później samych, nie?
Dokładnie. Ja na szczęście tutaj jeszcze nie dokończyłam swojej wypowiedzi, bo się strasznie wzruszyłam, ale też no akurat my mamy wsparcie w postaci pomocy ze strony mojego taty i też ze strony mojej siostry i jej partnera. Oczywiście otaczam się grupą znajomych, przyjaciół, którzy bardzo respektują zachowanie Szymona. Wiedzą, jaki jest i wiedzą, że może być, jego zachowanie jest, nie do końca jest w stanie je skontrolować, tak? Ale go znają.
Już go akceptują.
Akceptują go i to też jest tak ważne, żeby otaczać się ludźmi, którzy ci nie powiedzą złego słowa, wesprzą.
Wspierają.
Bo wiedzą, w jakiej ty jesteś sytuacji. I ta opieka jest nie tylko w gronie najbliższych, ale też fajnie, że jest w gronie znajomych, przyjaciół. Bo jeżeli ktoś ci powie, że się źle wychowujesz dziecko, albo nie tak się powinnaś zachować, albo dlaczego to dziecko krzyczy, albo dlaczego to dziecko tak głośno mówi, to ta osoba tak naprawdę nie wie, jaka jest nasza historia, jaka jest historia naszego dziecka, ale jeżeli nigdy nie byłeś w sytuacji takiej jak ktoś, nie masz prawa się wypowiadać. Nie masz prawa kogoś strofować i tym samym tak naprawdę to bardzo może nie pogrąża, ale powoduje, że człowiekowi się tak naprawdę mówi, no faktycznie nie potrafisz wychować dziecka, które jest niepełnosprawne. Jeżeli ktoś z boku daje ci takie negatywne rady. Dlatego bycie opiekunem jest naprawdę bardzo ciężkie. Szukajmy wsparcia. Szukajmy wsparcia w rodzinie, wśród bliskich. Jeżeli ktoś daje ci to wsparcie, przyjmujmy je i nigdy już nie wypuszczajmy.
Tak, otaczajmy się takimi ludźmi.
Dokładnie.
Właśnie.
Ja tutaj trafiając do stowarzyszenia, w którym obecnie, że tak powiem, jestem w godnej przyszłości, naprawdę spotkałam się z taką empatią, zarówno wobec mojego dziecka, jak i wobec mnie. Czuję się naprawdę tak komfortowo, idąc na jakiekolwiek zajęcia.
Edukacja taka bardzo duża, bym powiedziała, taka czułość też, tak, że jeżeli nawet spotykamy jakiegoś człowieka gdzieś i właśnie z jakimś dzieckiem, które tam gdzieś no jakoś dziwnie się zachowuje, to warto też najpierw po prostu zwyczajnie poobserwować, jakby już nie wydawać opinii od razu, nie?
Dokładnie, to opiniowanie, bo bardzo często, to jest najgorsze. Tak,
się z tym
i magiczne zdanie, zamiast krytyki, czy mogę ci w czymś pomóc?
O tak. To prawda.
To jest istotne.
To Ania? Zawsze na nas działa. No.
Tak, Ania, bo jeszcze, jeżeli chodzi o rady dla innych rodziców, to proszę opowiedz, bo tam wspomnisz chyba o tych fundacjach, które pomagają, tak?
Mówiliśmy, Agnieszko, o tych fundacjach, że gdzie szukać tej pomocy, nie? Jest sporo, już się teraz potworzyło sporo takich miejsc, gdzie można znaleźć nawet online. Na przykład Fundacja Farma Serca, z której ja osobiście korzystam. Jest to fundacja, która udziela pomocy psychologicznej i można uzyskać dofinansowanie.
To może chociaż takim pozytywnym, słuchajcie, żeby już nie powiedzieli, że tak mamy, tylko narzekają i narzekają, to może powiedzcie, jakie macie marzenia?
Natalka.
Między innymi, żeby zrealizować wszystkie swoje cele i to, co sobie postanowiłam.
Mam jedno marzenie. Ja mam marzenie, żeby mój syn był wysoko funkcjonujący, na tyle, na ile będzie w stanie funkcjonować w społeczeństwie, żeby znalazł po mojej śmierci, czy nawet jeszcze za mojego życia, odpowiednią placówkę, ośrodek, rodzinę, ludzi kochających go tak, żeby mógł się nadal rozwijać, bo na razie przy Natalce i przy naszej opiece bardzo się fajnie rozwinął.
Aniu, a twoje marzenia?
Chciałabym, żeby Szymon był samodzielny. Chociaż po części, żeby był samodzielny. Żeby właśnie w tym dorosłym już życiu, żeby jeszcze w nim była, chociaż troszkę, ale żeby mógł poznać kogoś, z kim będzie szczęśliwy, żeby mógł właśnie znaleźć w przyszłości też osoby, poznać osoby, które też będą mu pomagać. Bo jednak jest jakaś tam obawa, że nasze dzieci mogą mieć problem z samodzielnym funkcjonowaniem.
Życzmy sobie po prostu takich zmian systemowych, żeby te wszystkie nasze marzenia się zmieniły, bo mam identyczne jak wy. Nie powiecie o swoich marzeniach prywatnych, tylko że te marzenia będą się wiązały właśnie z naszymi dziećmi, bo jakby cały czas z tyłu głowy mamy to, że cały czas te dzieci są najważniejsze po prostu dla nas, tak? Jakby są całością naszego życia. Ja bym to tak powiedziała, nie? Mhm. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
No i oczywiście życzę wam dużo zdrowia, siły, wytrwałości, wszystkiego, co najlepsze. Oczywiście wspólnie działamy dalej.
Tak jest.
Żeby być razem w tym wszystkim, bo jest łatwiej, bo się rozumiemy, bo wspólnie zmieniamy tą przestrzeń dookoła nas. O tym mogłybyśmy mówić i mówić tak naprawdę, ale nie chcemy, aby tylko na tym się skończyło. My już naprawdę nie mamy czasu na czekanie na zmiany, które są potrzebne na już. Nie chcemy mieć w głowie tych słów, póki my żyjemy. Potrzebujemy realnego wsparcia, a co za tym idzie, usług wytchnieniowych na miarę potrzeb osób wymagających tego wsparcia, asystentów osobistych, nie z programu i przypisanych ilości godzin, zmian systemowych, które poprowadzą nas przez całe życie i dadzą realne wsparcie, wspomogą nas. Tak na szybko mogę podpowiedzieć opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, bo zdaję sobie sprawę, że czasami nawet ciężko jest znaleźć czas, aby gdziekolwiek wyjść, ale jest taka fundacja, Jesteśmy Ważni, która prowadzi grupy wsparcia dla rodziców OZN i wszystko to online. Warto zadzwonić do miasta lub gminy i podpytać w ogóle o wszystkie możliwości wsparcia. Ja do bólu będę powtarzać, nie musisz być sam ze swoim problemem. Są organizacje, które zrzeszają się, aby pomagać, aby być razem. Nie musisz być sam i nie bądź sam. I dla osób będących w kryzysie psychicznym podaję numer telefonu 116 123 lub 870 22 22. Słuchaczy, zapraszam do odsłuchania podcastów programu Poznajmy się na stronie Twojego radia. Ta audycja również tam będzie. Zapraszam także do kontaktu telefonicznego z Twoim radiem. Numer telefonu to 512 82 40. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.